Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj szczególne spotkanie z gościem, który po raz trzeci gości u nas w telewizji Trwam i w Radio Maryja, ojciec Santiago Martin, którego już dobrze znacie. Serdecznie go witamy w naszym studiu. Drodzy, ojciec Santiago Martin jest założycielem Franciszkanów Maryi, jest równocześnie członkiem Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, jest znanym dziennikarzem, występuje w telewizji Siostry Angeliki w wersji hiszpańskiej, następnie też jest specjalistą w teologii moralnej od inżynierii genetycznej, jest również biologiem i też odbył studia dziennikarskie. Jest autorem wielu pozycji książkowych w Hiszpanii i nie tylko tam, gdzie znany język hiszpański. Szczególnym powodzeniem cieszą się jego dwie książki, jakim jest Milczenie Boga i Ewangelia Sekret Maryi. To tyle w ramach wstępu. Caro nostro ospite, Padre Santiago,
Ojcze Santiago,
per me una grande gioia di nuovo.
Dla mnie osobiście jest to wielka radość ponownie powitać się w Toruniu, w Polsce,
TV,
w naszej telewizji i w Radio Maryja. Jeszcze nie tak dawno widzieliśmy się w mieście Meksyk w czasie 6. ogólnoświatowego spotkania rodzin. Jest to wielka radość spotkać się ponownie po tych kilku miesiącach. Czy mógłbyś nam powiedzieć, drogi ojcze, jakie jeszcze wspomnienia nosisz w twoim sercu po tym wspaniałym spotkaniu rodzin, które to wniosłeś również twój bardzo konkretny, osobisty skład?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, iż mogę kolejny raz gościć w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Czuję się tu jak we własnym domu, dzięki naszej waszej serdeczności, ciepłemu przyjęciu przez was i przez wszystkich Polaków, przez tych franciszkanów żyjących duchowością wdzięczności, o których ojciec wcześniej wspomniał. Kiedy wracam myślami do tego spotkania w Meksyku, moje myśli skupiają się na tym ogromnym wysiłku, jaki czyni Kościół, w tym tylko celu, aby pomóc rodzinie. Poprzez wiele środków, także tych ludzkich, ekonomicznych, Kościół stara się pomóc rodzinie, ponieważ dla Kościoła rodzina jest czymś naprawdę ogromnie, ogromnie ważnym. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Możemy tu mówić o pewnej ekologii ludzkiej. Jeśli nie zdołamy uratować rodziny, która dziś niestety ma wielu nieprzyjaciół, to całe społeczeństwo legnie w gruzy. A jeśli społeczeństwo, to również i Kościół. Dla mnie jest to najważniejsze wspomnienie z tamtych dni. Wydaje się niekiedy, że to właśnie Kościół jest tym jedynym, który niekiedy w osamotnieniu walczy o rodzinę.
Tante volte dà la impressione che da sola, no? Lottando in solitudine, lottando per aiutare alla famiglia, per salvare la famiglia.
Lei sa che
czy ojciec zdaje sobie sprawę, że to, co mnie osobiście najbardziej uderzyło, to ten wielki entuzjazm rodzin całego świata w czasie trwania tego spotkania, szczególnie świata Ameryki Łacińskiej. Chyba ojciec potwierdzi, że naprawdę było to wielkie święto rodzin całego świata.
Tak, rzeczywiście, można by tu wyróżnić dwa aspekty tego spotkania. Najpierw sam kongres, na którym dyskutowano o problemach i zagrożeniach wobec rodziny. Było wiele wystąpień bardzo solidnych i głębokich. Drugim ważnym momentem było święto rodzin. W sobotę wieczorem wszystkie rodziny uczestniczyły we mszy świętej, której przewodniczył wysłannik Ojca Świętego, sekretarz stanu, ksiądz kardynał Tarcisio Bertone. To święto rodzin było nade wszystko prawdziwym świętem świadków wiary, którzy czerpią radość wspólnego życia. Nie myślę tu tylko o rodzinach Ameryki Łacińskiej, chociaż są oni chyba najbardziej ekspresywni. Może często głośniej wyrażają swoją radość i emocje, używając w tym celu przeróżnych środków. Jest to wówczas bardziej widoczne na zewnątrz. Ale przypominam sobie to piękne świadectwo wielodzietnej rodziny ze Stanów Zjednoczonych, jak również pozostałych z innych krajów, między innymi z Afryki, rodzina, która przybyła z Pakistanu, a która jako rodzina chrześcijańska żyje w ogromnie trudnych warunkach, musi nieustannie walczyć, aby przeżyć, aby nawracać się i być narzędziem ewangelizacji wobec najbliższej rodziny, wobec tych, z którymi żyją na co dzień.
Ojcze Santiago, pragnę wspomnieć w tym miejscu, że pośród wielu wywiadów, jakie nagraliśmy dla telewizji Trwam, jedną uczyniliśmy z ówczesnym jeszcze sekretarzem Rady Papieskiej do spraw rodziny z księdzem prałatem Grzegorzem Kaszakiem.
Wykorzystuję ten moment, aby przesłać mu serdeczne pozdrowienia. Jest on naprawdę wielkim przyjacielem. Darzę go ogromnym szacunkiem. Posiada on wielką osobowość. Naprawdę uczynił bardzo, a bardzo wiele na rzecz rodziny.
Że teraz serdecznie go pozdrawiamy. Faktycznie było tak, że dokładnie kilka dni później dowiedzieliśmy się o jego nominacji na biskupa.
Przypominam to sobie. On zapewne w tym momencie już o tym wszystkim wiedział, bo przecież kilka dni później została ogłoszona jego nominacja. Pamiętam, jak razem modliliśmy się w Guadalupe, tuż przed obliczem Matki Bożej, całkowicie sami. Uderzyła mnie wówczas ta szczególna jego pobożność, sposób, w jaki modlił się do Maryi. Ten moment przypominam sobie, że bardzo mi utkwił w pamięci. Później, kiedy usłyszałem o tej nominacji, pomyślałem, że może wówczas, w tamtej chwili w Guadalupe, prosił Matkę Bożą, aby pomogła mu być dobrym biskupem. I ja jestem pewny, że nim jest.
Pragniemy wykorzystać tę chwilę, aby serdecznie pozdrowić z tego miejsca księdza biskupa ordynariusza diecezji sosnowieckiej, księdza biskupa Grzegorza Kaszaka i całą jego diecezję. Ojcze Santiago, rozpoczynamy z naszymi pytaniami. Pragniemy wykorzystać Twoją ponowną obecność w Polsce i biorąc pod uwagę, że jesteś specjalistą w zakresie teologii moralnej, dziennikarstwa i na polu biologii oraz biorąc pod uwagę fakt, że wiele czynisz na rzecz rodziny i posiadasz bogatą wiedzę odnośnie rodziny i jej sytuacji w Hiszpanii. Czy mógłbyś się tym podzielić z naszymi widzami, słuchaczami, abyśmy też jako ci, którzy są w Unii Europejskiej, mogli w przyszłości uniknąć wielu błędów i nadto dobrze uformować nasze sumienia? A oto pierwsza rzecz, która mnie interesuje. Nie tak dawno dowiedziałem się, że istnieje u Was propozycja prawa, które niebawem miałoby obowiązywać, a dotyczącego zagadnienia aborcji, które pozwalałoby dziewczynie po skończeniu 16 roku życia na dokonanie aborcji bez uprzedniej zgody jej rodziców. Co ojciec myśli o takiej propozycji prawa?
Zanim dotknę tematu dotyczącego propozycji tej ustawy, chciałbym wpierw powiedzieć kilka słów o sytuacji, jaka obecnie jest w moim kraju, w Hiszpanii. Dla nas Hiszpanów, socjaliści, zawsze, a szczególnie mamy z tym do czynienia przy obecnym rządzie, ale zawsze było u nas tak, że lewica nie jest tak naprawdę partią lewicową. Mamy tutaj do czynienia raczej z partią radykalną. Kilka tygodni temu w dzienniku, dla którego pracuję, opublikowałem artykuł mówiący o tym zagadnieniu. Oni nie są taką lewicą, z jaką na przykład mamy do czynienia w Niemczech. Wcale nie. U nas mamy do czynienia z partią radykałów. Co to oznacza? Posiadają na przykład pewną ogólną wizję ekonomii, ale przede wszystkim posiadają szczególną wizję społeczeństwa, ale jest to wizja ogromnie ekstremalnie radykalna i destruktywna. To wizja naprawdę niszcząca rodzinę, młodzież, życie. I dlatego obecnie my w Hiszpanii cierpimy skutki rządu nie tyle lewicowego, ile raczej rządu radykałów. Obawiam się, że ta sytuacja może przenieść się na inne rządy lewicowe, które w pewnym momencie mogą stać się rządem radykalnym, tworząc prawo, które będzie szkodziło rodzinie, życiu i wychowaniu, tworząc prawo naprawdę o charakterze destrukcyjnym. Przykładem tego jest ta propozycja ustawy o prawie do aborcji, o której wspominał ojciec przed chwilą. To nie jest pierwsze w Hiszpanii prawo aborcyjne. My mamy już prawo dopuszczające zabójstwo dzieci nienarodzonych. Zostało ono wprowadzone przez poprzedni rząd socjalistyczny. To prawo sprawia, że każdego roku dochodzi do 113 tysięcy aborcji. Ostatnie dane statystyczne z 2008 roku mówią właśnie o 113 tysiącach przeprowadzonych aborcji. Nie można już bardziej ułatwić zabójstwa dzieci. Pytanie więc, dlaczego socjaliści chcą znowelizować prawo aborcyjne? Powód może być tylko jeden, ten czysto polityczny. Ten rząd z ekonomicznego punktu widzenia praktycznie jest już w gruzach. Sytuacja ekonomiczna kraju jest dramatyczna. Rząd próbuje zrobić coś, aby zaspokoić swoich najbardziej radykalnych wyborców. I dlatego próbuje przeforsować nowe prawo aborcyjne. Temat nowelizacji jest również tematem najbardziej poruszanym przez media. Nie mówi się prawie w ogóle o tym, że w Hiszpanii jest 5 milionów ludzi bez pracy, czyli o tym, że milion rodzin jest bez środków do życia, bo żaden z członków rodziny nie ma pracy. To dramatyczna sytuacja, a nowe prawo ma być tematem zastępczym dla mediów i ma również zaspokoić oczekiwania wyborców rządów radykałów. Nie mówi się więc w mediach o tym, co jest naprawdę ważne, o tym, co dotyka społeczeństwo. Nie mówi się o kryzysie ekonomicznym.
A więc jest to absurd. Zamiast wyjść z pomocą jednemu milionowi rodzin, tworzy się prawo, które niszczy rodzinę.
Powtarzam, prawo aborcyjne nie jest nam potrzebne. W Hiszpanii już istnieje tak permisywne prawo, które sprawia, że w kraju dokonuje się ponad 100 tysięcy zabójstw dzieci każdego roku. Bardziej niszczące prawo nie jest nam potrzebne. Nasz rząd nie jest lewicowy. Jest to rząd radykałów o charakterze całkowicie antyrodzinnym, działającym na szkodę młodzieży i wychowania. W tym momencie chciałbym również podkreślić to, co powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI do katolickich polityków Parlamentu Europejskiego. Ojciec Święty wspomniał o trzech zasadach, które powinny być przestrzegane i które nigdy nie podlegają żadnym negocjacjom. I nad tymi punktami żaden katolicki polityk nie może się zastanawiać czy negocjować. Do nich należą, po pierwsze, ochrona małżeństwa, rodziny budowanej na wzajemnej jedności pomiędzy mężczyzną i kobietą. Drugi punkt to życie. Życie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. I trzeci punkt to prawo rodziców do decydowania o wychowywaniu ich dzieci. Dziś państwo odbiera rodzicom to prawo, a ich samych spycha na bok. My w Hiszpanii borykamy się z tymi problemami w tych trzech aspektach. Stąd też, gdy ludzie głosujący na daną partię mówią, chcę oddać głos na partię, która będzie pomagać ubogim, to nie jest tak, to nie jest prawdą. Nasz obecny rząd jest właśnie tym wielkim producentem ludzi ubogich. To nie jest rząd, który pomaga ubogim. Jest producentem ubogich, ponieważ jego polityka ekonomiczna wytwarza wielu ludzi bez pracy. A więc jest producentem ubogich. Jest również producentem praw przeciwko rodzinie, przeciw życiu, przeciw młodym.
Wspominaliśmy już przed chwilą o prawie, w tym, co dotyczyło aborcji. Mamy w takim wypadku do czynienia z czymś, co jest przeciwne prawu naturalnemu. Na podstawie mojej wiedzy możemy mówić o absurdzie prawa, o prawie samym sobie niesprawiedliwym. Słyszałem, że 2 tygodnie temu 7 młodych ludzi, którzy brali udział w bójce z policją podczas słynnych piątkowo-sobotnich popijawach, zostali ukarani zakazem uczestniczenia w najbliższych 4 wspomnianych wcześniej imprezach młodzieżowych. Natomiast w tym samym prawie czasie pewna matka, która dała małego klapsa swojemu dziecku, została skazana na kilka miesięcy aresztu. Czy mógłbym prosić ojca o komentarz do tych 2 zaistniałych faktów w Hiszpanii?
Ojcze, są to 2 przykłady absurdów prawnych nie tylko w Hiszpanii. Z jednej strony, wielu nauczycieli, profesorów czuje się bardzo źle, ponieważ nie posiadają już żadnego autorytetu u swoich wychowanków. Muszą tolerować pewne agresywne zachowania młodzieży. Ponieważ prawo mówi, że dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia nie są obejmowani odpowiedzialnością karną. Niedawno słyszałem o przypadku chłopaka, nie miał jeszcze ukończonych 16 lat. W czasie kradzieży zabił on dziewczynę. Jej ciała do dzisiaj nie odnaleziono. Ten młody człowiek jest na wolności, ponieważ nie skończył jeszcze 16 lat. To przecież jest brak odpowiedzialności. Wielu pedagogów i rodziców cierpi z tego powodu. Coraz częściej dochodzi do takich sytuacji, że sami rodzice udają się na policję ze zgłoszeniem na swoje dziecko, ponieważ nie są w stanie z nim tak dłużej żyć. Czują zagrożenie dla swojego życia, ponieważ ich dzieci mogą czynić to wszystko, na co tylko mają ochotę. Jest to straszna sytuacja, kiedy dzieci podnoszą rękę na rodziców. I to, o czym ojciec powiedział, przykład sprzed 2 tygodni. Sytuacja ta miała miejsce niedaleko Madrytu. Jest wiele takich przypadków. Nie ma tygodnia, aby na policję nie trafiło podobne zgłoszenie. Według statystyk, nieletni poniżej 16 roku życia, myślę, że młodzież pomiędzy 14 a 16 rokiem życia, upijają się co najmniej 3 razy w miesiącu. Czyli z 4 tygodni, jakie mamy w miesiącu, aż w 3 tygodniach poważnie nadużywają alkoholu. Wyobraźmy więc sobie, co się dzieje z młodzieżą powyżej 16 roku życia. Jak więc dramatyczna jest sytuacja młodzieży i rodzin? W statystykach pośród krajów rozwiniętych Hiszpania jest 3. od końca krajem, gdzie dzieci i młodzież mają problemy z ukończeniem szkoły średniej. Dlaczego tak się dzieje? Niestety jest to spowodowane tym, że rodzice i nauczyciele nie mają już autorytetu. Jest to również spowodowane prawem, jakie wprowadzały kolejne rządy socjalistyczne. Młodzi pozostawieni są sami sobie. Społeczeństwo pozwala młodzieży na całkowicie swobodne zachowania, pozwalając na zło, a to doprowadza do samozniczenia młodzieży.
Jesteśmy przy tematyce wychowania. Ojciec wspomniał, że to wszystko ma wpływ na edukację młodzieży. Jest mi wiadomo, że sporządzono listę poziomu wykształcenia młodzieży na całym świecie. Okazuje się, że pośród grupy krajów najbardziej rozwiniętych, w tym, co dotyczy poziomu wiedzy u młodzieży, Hiszpania znajduje się pośród tych państw, których stan edukacji jest naprawdę zły. Czy nie wydaje się więc prawdą, że tam, gdzie istnieje prawo liberalne, gdzie rządy nie mają na sercu promocji rodziny, jej obrony, gdzie nie ma dowartościowania edukacji, wszędzie tam, gdzie proponuje się libertynizm w prawie, czy też liberalne wychowanie, wszędzie tam owocem jest społeczność bardzo słabo wykształcona.
Według mnie problem tkwi w demagogii lewicy. Cały dyskurs polityczny bazuje na demagogii. Nie jest to dyskurs, który opiera się na rzeczywistości. Faktycznie jest to fałszywe przedstawianie obrazu rzeczywistości. Ten dyskurs przepełniony jest permisywizmem w każdym wymiarze i na każdej płaszczyźnie. I jest to niestety bardzo niebezpieczne dla wszystkich, ale szczególnie dla młodzieży. Dziś podnosimy konsekwencje tak prowadzonej polityki permisywizmu. Od kiedy w 1982 roku władzę przejęli socjaliści, sytuacja pogarszała się. Na krótką chwilę, na 8 lat, władzę przejęła Partia Ludowa. Mimo to nie zmieniło to sytuacji i dziś niestety płacimy cenę za te decyzje, za lata permisywizmu w edukacji dzieci i młodzieży. Jest to sytuacja naprawdę trudna. Wielu z młodych ludzi w naszym kraju nie jest przygotowanych do samodzielnego życia w tej globalnej rzeczywistości, do radzenia sobie z trudami życia, do szukania pracy w innych krajach, do odpowiedzialności.
Tu puoi andare a lavorare in un altro paese o la ditta dove lavori può apportare un tecnico, un ingegnere, un medico di un altro paese, no? Perché hanno stato educati nella permissività.
Dlaczego tak jest? Dlatego, ponieważ byli oni wychowywani i edukowani w duchu permisywizmu. antysemityzmu.
To jest naprawdę bardzo poważny problem polityczny.
Wielu rodziców nie wie, co może zrobić w tej sytuacji. Powodem tego wszystkiego jest to, że wielu młodych wychowanych zostało tylko przez szkołę i ulicę. Często słyszę, jak rodzice z bólem mówią, że nie poznają swoich dzieci. Kiedy stali się osobami dorosłymi, czyli kiedy kończą 14-15 lat życia, ma się wrażenie, że to nie są już ich dzieci, powiadają. Znam wiele rodzin katolickich, które cierpią i borykają się z takimi problemami.
Ojcze Santiago, jako założyciel Franciszkanów Maryi, ojciec proponuje duchowość wdzięczności. W jaki sposób ta duchowość może przyjść z pomocą współczesnym rodzinom? Jeżeli się nie mylę, Franciszkanie Maryi obecni są już przynajmniej w 28 krajach. Ojciec, jako ten, który najbardziej zna tę duchowość, może nam powiedzieć, na ile ta duchowość jest pomocna w rodzinie.
Poza sytuacją
młodzieży i dzieci, drugą kwestią są relacje pomiędzy małżonkami, między rodzicami. Dziś w Hiszpanii liczba rozwodów sięga 50%, co oznacza, że statystycznie co drugie małżeństwo rozwodzi się. Również ta sytuacja nie napawa optymizmem. Myślę, że w Polsce liczba rozwodów nie jest aż tak wysoka. W innych krajach jest pewnie jeszcze gorzej. Ta sytuacja małżeństw wiąże się z tą młodzieżą, która nie nauczyła się, czy nie została nauczona miłości. Nie zostali nauczeni, czym jest poświęcenie, prawdziwa miłość, wierność i ofiara. Dlatego też ci młodzi nie są w stanie ponieść odpowiedzialności za małżeństwo i dotrzymać przyrzeczenia sakramentu małżeństwa. Kościół chce, aby ujrzeli oni pozytywną stronę rzeczywistości. Jeśli widzą tylko negatywną stronę, tracą siły, nie widząc możliwości udźwignięcia sytuacji, nawet wówczas, kiedy są świadomi, że sami dobrowolnie weszli w święty związek małżeństwa. Młodzi małżonkowie zamykają się więc, widząc jedynie negatywne strony rzeczywistości. Widzą tylko wady drugiej osoby, to, co nie było dobre w ich wspólnym życiu. My poprzez pomoc tym ludziom, pomoc duchową, staramy się, by dostrzegli te pozytywne cechy, a przede wszystkim chcemy im pomóc odnaleźć Boga i czerpać siły, jakie On może im dać. Odnowienie więzi z Chrystusem daje małżonkom siłę i motywację do odnawiania wspólnego życia, do zmiany przyzwyczajeń, do życia według zasad, jakie przekazał nam Bóg.
Kiedy to ojciec był gościem naszego Radia Maria i Telewizji Trwam, usłyszeliśmy nieco więcej na temat duchowości wdzięczności. Dzisiaj na bazie liczb krajów i diecezji, do których ona dotarła, da się zauważyć, że jest ona bardzo skuteczna i owocna. Jak się więc rozwija ta duchowość Franciszkanów Maryi?
Posługujemy w 27 krajach i w ponad 100 diecezjach. Nasz rozwój określiłbym jako maryjny. Jako Franciszkanie Maryi chcemy wykonywać stopniowo nasze zadania, nawet jeśli widzimy, z jaką szybkością podąża świat. Chcemy budować powoli na solidnych fundamentach. Dlatego nie jest tak istotna dla nas liczba placówek, ile ich jakość. Dla nas ważne jest to, co wykonujemy na polu duchowości. Dziś Franciszkanów Maryi jest na świecie ponad 10 tysięcy, ale jak wspomniałem, liczba nie ma aż takiego znaczenia. Na przykład, kiedy piszę książki, artykuły, w ten sposób ewangelizuję, chociaż nie wszyscy czytelnicy wstąpią do Stowarzyszenia Franciszkanów Maryi. Kiedy występuję w programach telewizyjnych, w telewizji Matki Angeliki, czy wykonuję inną posługę, nie pracuję dla siebie. Dla nas ważne jest to, byśmy pracowali nie dla siebie, ale dla Jezusa i dla ludzi. Aby to oni poznawali Chrystusa, aby oni Go kochali, aby odnawiali z Nim więź, te więzi, jakie miała z Jezusem Matka Boża.
Per noi è importante lavorare per Gesù, perché Gesù sia conosciuto, sia amato, perché la gente ha con Gesù un rapporto come ha avuto Maria un rapporto di ringraziamento, un rapporto eucaristico. Per insegnare la gente che Dio ha
wdzięczności, relacja eucharystyczna. Chcemy pokazać ludziom, że Bóg ma prawo, abyśmy Go kochali i aby wskazać nam, że my ludzie mamy również zobowiązania wobec Boga. Nie tylko więc prawa, ale i obowiązki wobec Boga, wobec naszej rodziny, wobec wykonywanej pracy czy ojczyzny. To jest naszym zadaniem. Mamy bronić praw Boga.
Padre Santiago,
Ojcze Santiago,
w jaki sposób w konkrecie
Kościół w Hiszpanii wychodzi z pomocą rodzinie, ludziom młodym? Nie brak przecież problemów. Wiele bowiem kryzysów ma swoje korzenie w kryzysie rodziny. Jak w sposób praktyczny pomaga Kościół? Albo może pomóc?
Od wielu lat Kościół znajduje się w trudnej sytuacji. Chciałem już wcześniej nakreślić sytuację naszego kraju, prawa jakie obowiązują. Nie są to dobre zapisy. Nie są to prawa katolickie. Nie jest to prawo dobre dla chrześcijan. Nie jest to też prawo dobre dla społeczeństwa.
Non sono leggi cattoliche o buone per i cattolici, non sono leggi buone per la società.
Nie są to prawa złe tylko dla katolików. Są to prawa szkodliwe dla wszystkich, dla całego społeczeństwa. I dziś doświadczamy skutków wprowadzania takich i podobnych praw z minionych lat. W tej sytuacji Kościół chce oferować pomoc. Pomoc miłosierdzia w prawdzie. Kościół posiada wiele środków, za pomocą których może pomóc ludziom. Nie chodzi tylko o centra wsparcia czy placówki niosące pomoc, ale i wspólnoty parafialne, które są gotowe pomagać.
Ma soprattutto con le sezioni di Caritas delle parrocchie, no? E in questo momento, se non fosse per la Chiesa, la crisi nella Spagna sarebbe
insostenibile. Parafie, wspólnoty lokalne znają swoich parafian i mogą im nieść wsparcie, jakiego potrzebują rodziny.
Vicino a te, no?
Przygotowaliśmy również specjalne punkty, które przyjmują oferty pracy od pracodawców i informują o osobach poszukujących pracy.
Anche abbiamo creato in tanti posti luoghi per raccogliere posti di lavoro e donare posti di lavoro, per esempio per donne, per lavorare nelle case,
come aiutando a tante donne, pracujących w domach. No?
E così.
Jest to posługa niezastąpiona i rząd naszego kraju dobrze o tym wie i zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji. To jednak my w parafiach staramy się pomagać tym, którzy najbardziej oczekują pomocy. Jak już wcześniej wspomniałem, w Hiszpanii jest ponad milion rodzin, w których żaden z członków rodziny nie pracuje. Nie mają one więc żadnych środków na utrzymanie. Pozostaje im tylko ewentualnie pomoc społeczna.
Ojciec również jako dziennikarz, czy mógłby powiedzieć nam, w jaki sposób służą rodzinie media? Chodzi mi o Hiszpanię. Czytając hiszpańskie gazety, czy oglądając niekiedy hiszpańską telewizję, widzimy, że niezbyt często mówi się tam o kryzysie rodziny, a tymczasem organizowane są na przykład wielkie marsze w obronie życia. Jeśli się nie mylę, to planuje się taką manifestację już na początku października. W jaki sposób media mogłyby pomóc rodzinie? Albo w jaki sposób powinny pomóc?
I mass media sono diversi, no? Non è lo stesso la radio, la televisione e i giornali.
Diciamo che i giornali sono dei giornali. Są czasopisma, które faktycznie pomagają rodzinie, propagując właściwe wartości. Wśród tytułów prasowych faktycznie możemy spotkać takie czasopisma, chociaż są one w mniejszości. Podobnie jest ze stacjami radiowymi. Wiele z nich promuje pewne wartości służące rodzinie i społeczeństwu, szczególnie na płaszczyźnie edukacji, pomocy prawnej, wychowania. Mimo że również są one w mniejszości, to jednak spotykamy tego rodzaju stacje radiowe. Biorąc więc pod uwagę prasę i radio, spotykamy się z promowaniem wartości i zachowań służących rodzinie. Największym problemem są jednak stacje telewizyjne. Co ciekawe, kiedy jedna stacja telewizyjna należy do tej samej spółki, co wydawana gazeta czy magazyn, albo prowadzona stacja radiowa, to jednak telewizja przybiera zupełnie inny charakter.
Più di una linea più di centro così, no? Invece sono contro la famiglia. Per esempio.
Niestety ma ona charakter antyrodzinny, mimo że na przykład może zdawać się zbliżona ku centralnej stronie politycznej, to prezentuje jednak zupełnie inne treści niesprzyjające rozwojowi rodziny, wręcz antyrodzinne. Przykładem mogą być seriale telewizyjne, które propagują zawsze określony model relacji rodzinnych. Młodzi ludzie zamieszkują ze sobą, żyją bez sakramentu małżeństwa. Takie zachowania przedstawiane są nie tylko jako coś zupełnie normalnego, ale jako zachowanie bardzo poprawne. To są przykłady, które mają zły wpływ na młodych. Przedstawiają im model życia, który przecież nie jest właściwy. Młodzi ludzie, wzorując się na aktorach telewizyjnych, na swoich idolach i na wartościach przez nich reprezentowanych, postępują w ten sam sposób. To z czasem staje się dla nich zachowaniem naturalnym i właściwym. Są przyzwyczajeni do tego stylu życia, bo tak też postępują ich rówieśnicy. W gruncie rzeczy wielu z nich myśli, że wszyscy tak postępują, co przecież nie jest prawdą.
Molti giovani lo fanno perché pensano che tutti i giovani lo fanno. Quindi io penso che la famiglia.
Niestety rodzina nie jest wspierana przez media, szczególnie przez telewizję. Dlatego też pojawia się sprzeciw wobec takich zachowań i organizowane są tego typu manifestacje. Wielu ludzi, w tym wiele młodych osób wychodzi na ulicę, aby zademonstrować swój sprzeciw wobec takiego modelu życia. Wydaje mi się, że środki masowego przekazu są przeciw rodzinie, przeciw prawdziwym interesom rodziny.
Ojcze Santiago, żyjemy w takim czasie, w którym bardzo podkreśla się wartość wolności, wartość demokracji. Czas, kiedy to wielu mówi, ja mam prawo do tego czy do tamtego. Ale obserwując rzeczywistość, możemy stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z brakiem jakiejkolwiek logiki. Istnieje na przykład wiele praw, które są wymierzone przeciw wolności osoby ludzkiej. Wiem, że istnieje u Was w Hiszpanii taki projekt prawa, który zmierza do usunięcia wszystkich symboli religijnych. Jak daleko zaszliśmy?
To jest nowa propozycja, ale jeszcze dokładnie nie wiemy, co będzie zawierał ten zapis. Jest to kolejny temat, który ma odwrócić uwagę społeczeństwa od aktualnych problemów. Czekamy, aż zostanie sprecyzowany ten projekt ustawy. W każdym razie wydaje mi się, że głównym problemem demokracji nie tylko w Hiszpanii, ale i w innych krajach, pewnie w Polsce również, jest to, że demokracja nie zna własnych ograniczeń. Nie ma granic. Mówił o tym wiele Ojciec Święty Jan Paweł II i mówi również Benedykt XVI. W demokracji większość nie może ustanawiać tego wszystkiego, co zechce. Są pewne prawa, zasady, które nie podlegają kwestionowaniu. Nie mogą zostać zniesione, dlatego że wywodzą się z prawa naturalnego.
Perché sono previ, no? Sono il diritto naturale. Queste tre cose, per esempio, che ho parlato prima, che ha detto Benedetto XVI a
Ojciec Święty Benedykt XVI mówił o tym w Parlamencie Europejskim. Parlament, politycy, którzy zostali demokratycznie wybrani, nie mogą aprobować prawa przeciw życiu. Politycy nie mogą głosować za prawem, które będzie przeciw rodzinie. Nie mogą też kwestionować prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci. Są to podstawowe zasady prawa naturalnego, zasady etyki. Są one zapisane w sercu człowieka, w pewnej konstytucji społeczeństwa. I wydaje mi się, że to jest dziś wielkim problemem demokracji. Demokracja nie respektuje żadnych granic.
non riconosce i suoi limiti. Giovanni Paolo II,
Jan Paweł II i Benedykt XVI wiele razy przypominali nam, że Hitler w sposób demokratyczny doszedł do władzy. I wiele osób mówi, że jeśli coś zostało demokratycznie uchwalone, to jest dobre. Nie, to nie tak. Demokracja nie może uchwalać tego, czego się jej zachce i na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Są pewne granice. Jeśli demokracja nie rozpoznaje tych granic, a są to przecież takie ograniczenia jak prawo naturalne, to wówczas demokracja staje w obliczu zagrożenia, stania się dyktaturą. Demokracja może stać się dyktaturą większości nad mniejszością i mniejszość w tej demokracji będzie doświadczać tej dyktatury większości.
Ojcze Santiago, mam wrażenie, że tymi wieloma pytaniami mogłem już Ojca trochę zmęczyć. Dlatego proponuję małą przerwę. Ojcu i naszym widzom i słuchaczom dedykujemy trochę muzyki.
Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un mar de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
¿Cómo canta México?
Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
¡Sí, señor!
Es el mar que viene, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Es el lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.
¡Cómo!
¡Ay!
¡Más fuerte!
Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
Padre Santiago, continuando il nostro colloquio su tante cose.
Padre Santiago, continuując naszą rozmowę na wiele tematów, pragnę wykorzystać ojca profesjonalizm na wielu polach, teologii moralnej, na polu rodziny. W Polsce ostatnio, a dokładnie w tych dniach nawet, wiele się dyskutuje, powstaje wiele polemiki wokół zagadnień ściśle moralnych, na przykład wokół sztucznego zapłodnienia in vitro, wokół zagadnienia testamentu życia, czy wokół eutanazji. Czy mógłby Ojciec podarować nam trochę więcej światła na te problemy, ponieważ tego bardzo potrzebujemy. Nie zawsze w dyskusjach ludzie potrafią bronić się na argumenty w pełni solidnie uzasadnione.
Rzeczywiście to również zauważyłem w wielu krajach, nie tylko w Hiszpanii. Pewne rzeczy, zjawiska przedstawiane są w sposób całkowicie demagogiczny. Podam konkretny przykład. Zapłodnienie in vitro. Często wskazuje się na przykład małżeństwa, które pragnie mieć potomstwo, ale z różnych powodów nie może mieć dzieci. Często współczujemy takiemu małżeństwu, które pragnie cieszyć się rodzicielstwem, a nie może niestety mieć dzieci. Wielu wydaje się, że Kościół jest tak okrutny, tak twardy w swych dogmatach, że nie chce pomóc małżeństwom. Nie wczuwa się w ich trudną sytuację, nie próbuje ich zrozumieć.
Papà e mamma e non possono poveretti, no? Come la Chiesa è così crudele, no? Così dura. Non ha delle, come si chiama, entrañas maternali, no? non aiuta questi, no? E questa è una presentazione demagogica.
To jest właśnie ta demagogiczna prezentacja, jaką najczęściej możemy usłyszeć. Niestety nie przedstawia ona całej prawdy.
Qual è tutta la verità?
Jaka jest więc cała prawda? Taka, że aby to dziecko się narodziło, trzeba w laboratorium przygotować przynajmniej 30 embrionów. Wszystkie one to dzieci tej pary, tego małżeństwa, które pragnie mieć dzieci. I te 30 embrionów jest zamrażanych. Podczas jednego zabiegu sztucznego zapłodnienia tylko od 3-4-5 embrionów zostaje wszczepionych kobiecie. Kiedy zabieg się uda i narodzi się dziecko, nadal zamrożonych pozostaje wiele embrionów. Nawet wówczas, kiedy para poddająca się zabiegowi podpisuje zobowiązanie, że po udanym zabiegu, po urodzeniu pierwszego dziecka, zobowiązuje się do następnych zabiegów. W rzeczywistości jest inaczej. Embriony nie są wykorzystywane, lecz giną. Pozostaje zamrożonych nadal 10, 5, 15 embrionów, które przecież są również ich dziećmi. Niestety rodzice nie chcą nic o nich wiedzieć. Embriony to istoty ludzkie. O tym się nie chce mówić. Pozostałe embriony są używane jako materiał do przeprowadzania badań laboratoryjnych. A to są przecież istoty ludzkie. O tym nigdy się nie mówi. Taka jest rzeczywistość. I Kościół broni właśnie tych embrionów, które przecież są istotami ludzkimi, osobami. Nikt jednak nie interesuje się ich losem. I nikt oprócz Kościoła nie chce ich bronić. O tych rzeczach trzeba wiedzieć i mówić o nich. Kościół o tym mówi i dlatego jest postrzegany jako zacofany. To nie jest tak. Kościół chroni każde życie. Kościół nie chroni życia tylko wybiórczo. Chroni życie każdego poczętego człowieka.
Nie tak dawno słyszałem coś na temat eutanazji w prowincji Andaluzja. Czy mógłby ojciec coś więcej powiedzieć na ten temat? O co konkretnie chodzi?
Rzeczywiście o eutanazji mówiło się w Andaluzji. To region na południu Hiszpanii, od wielu lat rządzony przez socjalistów. I jest więc to jeden z regionów bardziej radykalnych. Jak wspomniałem wcześniej, lewica w Hiszpanii należy do radykalnych i specjalizuje się w propozycjach ustaw przeciw rodzinie, przeciw życiu, przeciw młodzieży. Nie jest to cecha typowa dla prawdziwych partii lewicowych. Nie mamy partii lewicowych, mamy jedynie silnie zradykalizowane partie, ekstremistyczne o silnym zabarwieniu antyklerykalnym. I również oni przyjęli w pewnym sensie ukryte prawo do eutanazji. Ustawa jednak nie jest tak jasno określona jak na przykład w Holandii czy krajach Beneluxu. Niemniej jednak jest faktem. Ludzie są pełni lęku. Niedawno spotkałem kobietę, która pochodzi z Sewilli, w Santa Luzi. Mówiła mi ona o swojej schorowanej matce, którą przywiozła do szpitala do Madrytu. Obawiała się, że jeśli odda ją do któregoś z andaluzyjskich szpitali, lekarze zabiją jej matkę, tak jak wiele innych starszych osób. Taka jest rzeczywistość. Takie jest prawo, chociaż nie do końca jasno nazywa się eutanazją. Biskupi andaluzyjscy głośno protestowali przeciwko temu procederowi.
Ojcze Santiago, może się wydawać, że sprawy, które dzisiaj poruszamy, są zbyt negatywne. Ale właśnie mówimy o tych sprawach, aby naprawdę promować życie. Pragniemy bronić rodziny. Żyjemy w trudnym momencie i musimy o tym sobie całkiem otwarcie powiedzieć. Nie możemy dzisiaj chować głowy w piasek, zachowywać się tak, jakby nic się nie stało. Ale chciałbym dotknąć też spraw szalenie pozytywnych w obecnej chwili. Na przykład takim momentem było ostatnie spotkanie młodych w Australii, które pokazało tyle radości życia, tyle entuzjazmu młodych. Dlaczego odnoszę się do tego wydarzenia? Ponieważ najbliższe światowe spotkanie młodych odbędzie się w lipcu 2011 roku w Hiszpanii, właśnie w Madrycie. Jak ojciec postrzega spotkania młodych, gdzie to eksploduje tyle radości i nadziei ludzi młodych?
W swoich obserwacjach młodzieży, zarówno w moim kraju, Hiszpanii, jak i w innych krajach, zauważyłem podział na dwie strony. Istnieje też młodzież, która jeszcze nie określiła się, po której stronie chce być. Są jakby po środku. Większość młodzieży padła niestety ofiarą niszczących praw, egoizmu i permisywizmu w szkole, w rodzinie. Są to ofiary hedonizmu. Pamiętam niedawne wydarzenia w Madrycie, incydenty z udziałem młodzieży i policji i nagłówki z pierwszych stron gazet: młodzież perfekcyjna czy doskonała generacja, ci, którzy mieli wszystkie potrzebne środki do edukacji. Pośród charakterystyk tej młodzieży wymieniono również narkotyki, alkohol i seks. To jednak jeszcze inna młodzież, która pozostała zdrowa. Jest taka młodzież, ponieważ wychowała się w rodzinach prawdziwie katolickich. Ta młodzież jest w Hiszpanii, chociaż jest w mniejszości. Ja mogę to mówić o mojej diecezji, o mojej parafii, o wspólnocie, jaką prowadzimy i o wielu innych, gdzie można spotkać taką młodzież. To młodzi ludzie, którzy chcą budować na solidnym fundamencie, którzy chcą być z Chrystusem. To młodzi, którzy czują się odpowiedzialni za siebie i za innych. Taka młodzież istnieje i możemy ją spotkać właśnie podczas takich spotkań jak Światowe Dni Młodzieży. Ostatnie spotkanie było w Sydney, wcześniej w Toronto czy Kolonii. Jeśli Bóg pozwoli, to następne będzie w Madrycie. Ta młodzież jest cudowna, pełna życia. Oni chcą budować cywilizację miłości. Pozostali niestety są ofiarami samych siebie i permisywizmu prawnego i moralnego, który istnieje w Hiszpanii i jaki jest głoszony przez socjalistyczne partie polityczne w naszym kraju.
Ojcze, dzisiejsze społeczeństwo ofiaruje naszej młodzieży życie ogromnie łatwe, pozbawione krzyży. Słyszałem, że dokładnie w tych dniach rozpoczęła się w Hiszpanii pielgrzymka krzyża światowych spotkań młodzieży, żeby dodać może odwagi i otuchy tym młodym. Co chciałby ojciec powiedzieć
też naszej polskiej młodzieży, powiedzieć o roli krzyża w ich życiu.
Krzyż jest znakiem i symbolem miłości. Nie jest tylko symbolem cierpienia. Wszyscy boimy się cierpienia. Patrząc na krzyż, widzimy cierpienie Chrystusa. Powinniśmy zobaczyć również wielką miłość Jezusa do człowieka. To właśnie chcemy pokazać młodym ludziom. Miłość złączona jest również z cierpieniem. Miłość łączy się z ofiarą, wyrzeczeniem się siebie, z ofiarą. Prawdziwa miłość zawsze łączy się z ofiarą i z wyrzeczeniem. My nie chcemy cierpieć, chcemy kochać. Ale kochać to znaczy również ponosić ofiarę wyrzeczenia się siebie i troski o bliźniego.
Sforzo, senza sacrificio, senza uscire di te per pensare nell'altro, no? Per questo il cammino dell'amore, il cammino.
Droga krzyża jest więc drogą zbawienia. To droga radości z owoców wiary i cierpienia. To również droga prowadząca do zbudowania trwałej, pięknej rodziny połączonej miłością. Rodziny, która będzie wychowywać w wierze powierzonej przez Boga potomstwo.
Dei figli sani, non figli che sono veramente ammalati dal punto di vista psichico perché sono immaturi. Noi stiamo mostrando.
My proponujemy inną formę tworzenia rodziny, społeczeństwa. To zadanie, misja, jaką Kościół od dawna wykonywał. Pamiętam także to, co mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Bądź spokojny, pełen wiary i pamiętaj, że zło podlega samozniszczeniu. Ty musisz skupić się jedynie na czynieniu dobra. To społeczeństwo pogańskie, hedonistyczne, samo ulegnie destrukcji. Naszym zadaniem jest budowanie społeczeństwa pełnego miłości, sprawiedliwego, opartego na prawdziwej miłości, na miłości Chrystusa i na Jego hojności.
Drogi Ojcze Santiago, ten obecny rok poświęcony jest kapłaństwu. Może czasami myślimy tylko o kapłaństwie hierarchicznym, ale zdajemy sobie sprawę, że chodzi tu o coś więcej. Jak przeżywa się ten rok hiszpański i rok kapłański w Hiszpanii? Jak się żyje nim w Stowarzyszeniu Franciszkanów Maryi?
Da due perspektywy, no? Il sacerdote come come vive lui stesso.
Mamy tu dwie strony przeżywania roku kapłańskiego. Kapłan przeżywa swoje kapłaństwo, umacniając więź z Bogiem poprzez poświęcenie większej ilości czasu na adorację, modlitwę, pomoc potrzebującym, posługę w konfesjonale, poświęca więcej czasu własnemu rachunkowi sumienia i spowiedzi. To również bardzo ważna rzecz dla nas kapłanów. Nasze zgromadzenie liczy ponad 30 kapłanów. Szczególną troską otaczamy także kleryków, którzy przygotowują się do sakramentu kapłaństwa. Z drugiej strony jest również widoczne to wsparcie modlitewne, jakim otaczają nas wierni świeccy. Ta modlitwa jest ważna dla każdego kapłana, nie tylko dla nas, Franciszkanów Maryi. Jeden z biskupów, z którym rozmawiałem, powiedział mi, że miał wrażenie, iż ten rok kapłański został przyjęty z większą radością przez świeckich niż przez nas kapłanów. Wielu świeckich entuzjastycznie przyjęło tę wiadomość ogłoszoną przez Ojca Świętego. Chcą poprzez swoją modlitwę wspierać nas na drodze do świętości, modlą się, ofiarują msze święte w naszej intencji. Ta modlitwa, to wsparcie jest nam na pewno potrzebne. Potrzebujemy tej pomocy, bo czasami zdarza się, że zapominamy, że nasza posługa to nie zawód, taki jak adwokata czy lekarza. La nostra non è una professione come quella dell'avvocato, del medico, no? È una professione. To posługa, która angażuje nas w pełni. Nie możemy posługiwać przez 8 godzin dziennie. Ja powinienem być kapłanem przez 24 godziny na dobę i posługiwać jako kapłan również przez całą dobę. To nie zawód, to powołanie, to posługa, sposób życia. Dlatego też ta droga do świętości jest trudna i my, kapłani, potrzebujemy pomocy, wsparcia duchowego. Przede wszystkim pomocy Boga i wsparcia Matki Bożej. ale i pomocy modlitewnej świecy.
Zdaniem Ojca, z jakiego powodu Ojciec Święty ustanowił ten rok kapłański?
Ponieważ Ojciec Święty doskonale wie, jakiej pomocy potrzebujemy. Dlatego również Ojciec Święty Benedykt XVI wykorzystał tę rocznicę śmierci świętego Jana Marii Wianeya i ogłosił ten rok rokiem kapłańskim. My kapłani jesteśmy świadomi trudności naszej drogi i wsparcia, jakie jest nam potrzebne.
Powoli musimy konkludować nasze spotkanie. Chcemy wykorzystać, Ojcze, Twoją obecność, mając świadomość, że masz doświadczenie Kościoła Uniwersalnego, między innymi dzięki posłudze w Radzie Papieskiej do spraw rodziny, ale również dzięki wizytom również tej aktualnej w Polsce wspólnoty, które żyją duchowością wdzięczności w ramach tej rodziny Franciszkanów Maryi. I mając to doświadczenie, co chciałby nam Ojciec przekazać? Coś, co by może w nas głęboko zostało poruszone i zostało obudzone.
Według mnie najważniejszą rzeczą dziś dla całego Kościoła jest powrót do duchowości. Społeczeństwo niestety jest bardzo sekularyzowane. Sekularyzm stawia Boga poza sercem człowieka i poza społeczeństwem. Walka z zaświadczeniem społeczeństwa będzie zwycięska wówczas, kiedy serce człowieka otworzymy na Jezusa. Kiedy Chrystus ponownie zamieszka w sercach ludzi, kiedy człowiek będzie świadomy ofiary Chrystusa, będzie chciał do Niego powrócić. Kiedy uświadomi sobie, jaki dług ma wobec Boga, kiedy będzie chciał zrobić coś dla Chrystusa, coś więcej niż tylko wypełnić swój obowiązek, na przykład pomóc człowiekowi, któremu może nie jest zobowiązany pomagać. Chcemy ponownie przywrócić motywację religijną sercu człowieka, rodziny i Kościoła. Wydaje mi się, że dziś dużym problemem ludzkości jest właśnie brak duchowości. My, Franciszkanie Maryi, zwracamy na to szczególną uwagę. We wszystko, co robimy, chcemy wkładać całe swoje serce, całą wiarę i w ten sposób demonstrować społeczeństwu, że wiele zawdzięczamy Bogu i mamy też nie tylko prawa, ale i obowiązki wobec Niego. Nad tym powinniśmy jeszcze pracować.
Che Dio ha i diritti su di noi, no? Questo lo abbiamo dimenticato. E questo che dobbiamo lavorare in questo punto, più spiritualità.
Mi sembra che myślę, że to właśnie przypomina Ojciec Święty, szczególnie podczas środowych kateches, kiedy to przypominając ważne postacie, które tak wiele wniosły do Kościoła na polu duchowości. Może to właśnie pragnie podarować nam Ojciec Święty, że nie da się żyć bez duchowości. To jest wielki krzyk papieża i zaproszenie jego, aby żyć radykalnie i głęboko Ewangelią, czyli duchowością.
Maryja jest naszym przykładem do naśladowania. Ona jest naszą mistrzynią. Ona wskazuje nam drogę i sposób, w jaki mamy kochać Chrystusa. To nasza mama. Dlatego tak ważny jest powrót do Maryi. Powinniśmy się rozwijać również w duchu czci dla Matki Bożej. To jest duchowość katolicka. Maryjna. Maryja dociera do serc, które są jeszcze daleko od Boga i od Kościoła. Powinniśmy mówić o miłości i miłosierdziu Boga, o wdzięczności wobec Boga, a naszym przykładem powinna być właśnie Maryja.
Che forza d'amore in cielo mi porterai, Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi, tu dammi l'amore che non passa mai, rimani con me, andiamo nel mondo insieme, la tua presenza sarà boccia di paradiso per l'umanità. Maria con te, sempre vivrò, in ogni momento giocando, cantando, ti amerò, seguendo i tuoi passi, in te io avrò la luce che illumina i giorni e le notti dell'anima. Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi, tu dammi l'amore che non passa mai, rimani con me, andiamo nel mondo insieme, la tua presenza sarà goccia di paradiso per l'umanità. Rimani con me, andiamo nel mondo insieme, la tua presenza sarà goccia di paradiso per l'umanità.
Questo pensiero mi sembra molto importante.
Lei Marii, ha scritto un libro, wydaje mi się bardzo ważne. Ojciec jest autorem książki zatytułowanej Ewangelia, sekret Maryi. Co chciał ojciec powiedzieć przez tę książkę, poprzez ten sam tytuł?
Zwrócenia uwagi czytelnika. Dla mnie Matka Boża przedstawia drugą stronę rzeczywistości. Jest to matka, która widzi, jak cierpi jej dziecko.
L'altra parte della realtà, no? Cioè come vede la mamma quello che sta soffrendo e facendo il figlio. Per questo è importante, no? Con quel libro. Questi giorni ho avuto un'esperienza molto bella, due esperienze molto belle
su questo libro. È stato tradotto
że również zostanie przetłumaczona na język polski.
Mamy nadzieję.
Zostało sprzedanych około 120 tysięcy egzemplarzy. Te dwa doświadczenia, jedno ze Szwecji, drugie z Panamy. Pewnego dnia otrzymałem e-mail od pani Anny ze Szwecji.
Napisała mi go w języku hiszpańskim.
Spagnolo metà metà mi diceva che voleva essere.
Napisała, że chciałaby wstąpić do stowarzyszenia. Niestety w Szwecji nie mamy naszego stowarzyszenia. W każdym razie opowiedziała mi swoją historię życia. Podobnie jak 65% małżeństw szwedzkich, również jej małżeństwo się rozpadło. Potem pojawiły się u niej oznaki depresji.
Anna, podobnie jak jej mąż, była luteranką.
Żadne z nich dwojga jednak nie praktykowało wiary. Życie traciło dla niej sens. Postanowiła wyruszyć szlakiem do Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Bisogna andare un mese come penitenza per avere tempo per
pensare, per ritrovarsi lo stesso.
No? Tantissimi europei
vanno a fare questo cammino di Santiago. Na riflessi o swoim życiu.
E un giorno è andato a chiesa
in Spagna,
è andato a compregare. No?
Weszła do jednego z kościołów w Hiszpanii na wspólną modlitwę. Podszedł do niej jeden z kapłanów, widząc, że jest turystką, nie jest Hiszpanką. Zapytał ją, czy jest katoliczką. Odpowiedziała, nie, jestem luteranką. Kapłan powiedział, przykro mi, ale nie mogę udzielić pani komunii świętej, nie jest pani katoliczką. Ona jednak nalegała, że chce przyjąć komunię świętą, że ma taką potrzebę. Proboszcz był jednak nieugięty. Powiedział, nie mogę, mogę jednak pani coś dać.
Mam ze sobą książkę. Jest ona dla mnie bardzo ważna. Mam ją jeszcze z czasów seminarium. Mogę ją pani ofiarować. Była to książka o Maryi. Anna napisała, że kiedy ten kapłan ofiarował jej książkę, pomyślała, że luteranie nie uznają Matki Bożej. W każdym razie wzięła tę książkę i kontynuowała swoją pieszą podróż do Santiago de Compostela.
Che noi luterani non amiamo la Madonna, per noi non è niente, no? Ma in ogni modo ha preso il libro, ha continuato il cammino di Santiago no, a piedi, così, no? Ha cominciato a leggere il libro.
Zaczęła również przeglądać książkę i czytać ją.
Scoprire la
Madonna. Jak napisała, ta książka wywarła na niej takie wrażenie, że kiedy dotarła do Santiago, podjęła decyzję o przejściu na katolicyzm. Powróciła do Szwecji, rozpoczęła uczęszczanie na katechezy i przeszła na katolicyzm. Później zaczęła poszukiwać mnie. W internecie odnalazła moją stronę i w ten sposób skontaktowała się ze mną przez pocztę elektroniczną, chcąc zostać franciszkanką Maryi. W dwóch miastach szwedzkich rozpoczęliśmy przygotowania do rozpoczęcia naszej działalności. Drugi przypadek jest zupełnie inny. To młoda dziewczyna, mężatka z Panamy, nie uczęszczała do kościoła, należała do osób dobrze usytuowanych materialnie. Mama poprosiła ją o zakupienie książki, która miała być podarunkiem dla przyjaciółki. Ta dziewczyna poszła zakupić książkę i kupiła Ewangelię Sekret Maryi, tę książkę. Zaczęła ją czytać. Była zafascynowana tą książką.
Servizio alla sua mamma. E ha comprato per la mamma questo libro.
Ha kupiła tę książkę tylko dla swojej mamy z posłuszeństwa.
Quando libro, ha detto, questo libro. Invece di darlo alla mamma, ha cominciato a leggerlo, no? Così rimasto, così colpita che ha chiamato al prete.
Zatelefonowała do jednego z kapłanów, poprosiła go o to, aby pobłogosławił jej dom, poprosiła również o sakrament pokuty, o spowiedź. I od tego momentu jej życie uległo całkowitej zmianie. Matka Boża dotyka serca człowieka, nawet innego wyznania, a być może te właśnie bardziej osoby obdarza łaską.
Dziękuję ze szczerego serca za wszystko, Ojcze Santiago. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończy fragment świadectwa z 6. Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku. Wraz z ojcem Piotrem Andrukiewiczem jesteśmy wdzięczni za pomoc, jakiej doznaliśmy od ojca w tamtych dniach. W ten sposób dopełniamy myśl tego programu dzisiejszego, że w centrum naszego życia jest rodzina. Rodzina, w której wszyscy są dziećmi Bożymi i w której żyje się duchowością wdzięczności i gdzie odnajdujemy powrót do Boga i samą prawdę o nas samych. Ojcze Santiago, w imieniu własnym i wszystkich widzów i słuchaczy, wyrażam naszą wielką wdzięczność i wyrażamy już nasze stałe zaproszenie do nas. Zawsze będziemy czekać na Ciebie. Wystarczy tylko zatelefonować, bo warto znaleźć odpowiedni czas.
Również serdecznie Wam dziękuję i błogosławię także tym, którzy posługują tutaj i wykonują tę jakże ważną pracę dla społeczeństwa i dla Kościoła.
Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Twoich rodaków, których darzymy ogromną sympatią.
Spagliati. Quindi la ringraziamo.
Desde el Oriente, desde Pakistán, están con nosotros Francis, Xavier y Josephine con dos de sus tres hijos. Nos contarán cómo viven su fe cristiana en un país de abrumadora mayoría musulmana.
O przygniatającej większości muzułmańskiej.
As you might know, in our culture, the choice of the partner has to be done by the parents.
Wśród nas wyboru małżonki dokonują rodzice.
Because my uncle, who is a priest,
ożeniłem się z Josephine, ponieważ mój wujek kapłan pomyślał, że byłaby ona doskonałą dla mnie dziewczyną. Podczas naszych 25 lat małżeństwa stwierdziłem, że miał rację. Z Ewangelii nauczyliśmy się, że małżonkowie powinni miłować się wzajemnie, jak Jezus nas umiłował, i że żyjąc w ten sposób, jesteśmy zjednoczeni w Jego imię i On jest pomiędzy nami. Ta Boża obecność daje nam światło, aby trwać nieustannie w naszej wierze katolickiej w kraju muzułmańskim, gdzie chrześcijanie nie dochodzą nawet do 2% ludności.
Doświadczyliśmy pięknej radości z życia rodzinnego, opartego na wartościach Ewangelii. I to zachęciło nas i pomogło do wychowania wierze chrześcijańskiej naszych dzieci, z którymi łączy nas relacja wielkiego zaufania. Często mamy wrażenie, że ich sposób widzenia życia jest niekiedy lepszy od naszego. Wkrótce po wydarzeniu z 11 września i wojnie w Afganistanie byliśmy w samochodzie, kiedy to zostaliśmy otoczeni przez tłum, który protestował przeci wojnie, z lęku przed reakcją ludzi. Mój syn chciał usunąć różaniec, który wisiał przy lusterku. Ja jednak mu powiedziałem, nie, będzie różańcem, który nas uratuje. Wszystko skończyło się dobrze i od tamtego dnia nosimy zawsze różaniec, który stał się ulubioną modlitwą dla naszej rodziny.
W mojej klasie byłam jedyną chrześcijanką. Jedna z moich koleżanek, kiedy się o tym dowiedziała, zrobiła się bardzo smutna. Jednak niewiele później mogłam jej pomóc w pracy, którą miałyśmy zrobić razem i poświęcić jej trochę czasu, aby wysłuchać jej problemów. Ona doświadczyła, trochę później oświadczyła wobec pozostałych studentów. Miałam opinię bardzo negatywną o chrześcijanach. Jednak kiedy poznałam Anilę, zrozumiałam, że byłam w błędzie. Jako ludzie wszyscy jesteśmy sobie równi. Nauczyciel islamu, kiedy dowiedział się, że byłam chrześcijanką, wezwał mnie i powiedział, nie wiedziałem, że byłaś chrześcijanką, ale dziękuję ci, ponieważ zauważyłem, że śledzisz moje lekcje z wielką uwagą. Odtąd zaczął mówić nawet o Biblii.
Także jako dzieci pragnęliśmy przyjąć te wartości ludzkie, które pochodzą z chrześcijaństwa, takie jak współczucie, solidarność, otwarcie na bliźniego. 2 lata temu dowiedzieliśmy się, że pewna rodzina z naszej rodzinnej miejscowości, która także wyemigrowała do miasta, nie miała gdzie mieszkać. Ojciec zarabiał zaledwie kilka rupii i 10-letni syn, zamiast chodzić do szkoły, pracował w restauracji. Po rozmowie postanowiliśmy wyrzec się jednego pokoju w naszym domu, aby dać dach tej właśnie rodzinie. Dla nas było to tak, jakby przyjąć samego Jezusa. Po 2 latach rodzina ta nadal jest z nami. Rodzice pracują, a synowi, który jest w tej chwili w 5 klasie, idzie bardzo dobrze.
Prawie wszyscy nasi sąsiedzi są skrajnie ubodzy. Większa część dzieci spędza dzień na ulicy, natomiast rodzice pracują w domach bogaczy. Jestem nauczycielką i dlatego pomyślałam, aby uczyć na podwórku naszego domu dzieci. Teraz jest 9 nauczycieli i 185 uczniów. Staramy się wychowywać dzieci do pokoju i w ten sposób przyczyniać się do budowy powszechnego braterstwa, promując sprawiedliwość i postęp. Na początku była to zwykła blacha, ale nasze lato jest bardzo gorące i zima bardzo zimna. Po pewnym czasie zdobyliśmy trochę ziemi i z pomocą włoskiej organizacji pozarządowej zbudowaliśmy kilka klas i przedsionek.
O Maryjo Dziewico, polecamy Ci wszystkie rodziny z Azji, zwłaszcza te podzielone przez emigrację i te, które nie znają jeszcze Twojego Syna Jezusa. Zwracamy się do Ciebie, która jako stworzenie w Betlejem przyniosłaś na świat Odkupiciela. Spraw, aby naśladując Cię, rodziny chrześcijańskie potrafiły być miejscami obecności Jezusa, by ich świadectwo uczyniło widzialnym ziarna słowa, które są obecne także na naszym kontynencie i poprzez pełne szacunku głoszenie wiele narodów mogło odkryć Chrystusa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.